A teraz zaczynamy poranek wnet. W studio Maciej Korzuszek, dziennikarz Gazety Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przy telefonie Piotr Dziubak, reżyser, dokumentalista, mieszkaniec Rzymu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Obserwuje pan włoską politykę. Czy Włosi już zdecydowali się na to, kto będzie premierem, a kto będzie w opozycji?
Dzień dobry. Myślę, że troszkę inaczej trzeba postawić pytanie, czy ci, którzy wygrali wybory, zdecydowali się na to, że będą chcieli rządzić, czy nie, bo tutaj był problem od 80 dni, okresu czasu, który minął już od wyborów. No i wczoraj udało się zawrzeć chyba już jakieś takie większe porozumienie i Giuseppe Conte wczoraj pojawił się u prezydenta Sergio Mattarelli i otrzymał, jakby powiedzieć, mandat na utworzenie nowego rządu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo druga zwycięska partia, Forza Italia, Berlusconi, wczoraj ustalił swoich rzeczników, powiedział, że oni oczywiście będą, nie dadzą zaufania temu rządowi, więc w przyszłym tygodniu ma być to właśnie głosowanie w parlamencie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie wszyscy się będą blokowali, chyba nawzajem, tak to wygląda. No ale zaczekamy, zobaczymy. Żeby to się tylko nie skończyło na populistycznych propozycjach, bo wielu komentatorów tak to widzi i tak to ocenia na dzień dzisiejszy.
A kim jest Giuseppe Conte?
No to też jest trochę pytanie, ciekawe, bo ten człowiek się tak trochę pojawił, przedstawił bardzo bogate kurikulum, które tutaj media od razu zaczęły mu sprawdzać. Zaprezentował się jako profesor Uniwersytetu Stanów Zjednoczonych, Sorbony. No i to oczywiście było prawda, dziennikarze zaczęli dzwonić do Stanów, dzwonić do Paryża i okazuje się, że tam nic nie robił. Jest adwokatem, jest profesorem uniwersyteckim. Zobaczymy, powiedział, że wczoraj w tym swoim pierwszym przemówieniu wprowadzającym do przygotowania nowego rządu, powiedział, że będzie adwokatem Włoch. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W takich bardzo ogólnych słowach, wyrażeniach potwierdził, że Włochy dalej będą uczestniczyły w życiu wspólnoty europejskiej, we wspólnych pracach, działaniach. No ale to było bardzo ogólne, bo nie chciał się, jakby powiedzieć, bardziej dokładnie określić, co, gdzie i w którą stronę chce. Ponieważ kto udzielił mu mandatu, czyli w tym wypadku Ruch Pięciu Gwiazd i Liga Północna, i tutaj właśnie rodzi się wiele pytań, jak to będzie wyglądało. No nie są za bardzo skłonni do jakiejś takiej większej współpracy z Unią Europejską. Zobaczymy, na ile nowy premier będzie miał autonomię tego, żeby móc podejmować decyzje, a na ile będzie musiał, jak powiedzieć, być posłusznym liderom partii.
A co mówi ulica włoska o tej sytuacji?
To dopiero się zacznie tutaj. No, jak powiedzieć, z jednej strony Włosi chcą, żeby były zmiany. To jest, te ostatnie wybory pokazały, że ta polityka, która była prowadzona do tej pory, nie prowadziła jakichś konkretnych zmian. I to był protest. Ale uwaga, w miejscach, w których na przykład jest Ruch Pięciu Gwiazd, na przykład, który rządzi w kilku dzielnicach w Rzymie, rządzi Rzymem, no i wtedy pokazuje też to, że tam jest wielu dobrych ludzi, uczciwych i tak dalej, ale jest wiele osób, które nie mają praktycznie żadnego doświadczenia w pracy w administracji publicznej czy w podejmowaniu, nie mają takiej umiejętności w podejmowaniu konkretnych decyzji. I to wszystko jest spychane na później. I tutaj na przykład w Rzymie największym problemem teraz jest komunikacja miejska. Co jakiś czas na pewno coś do Polski, do państwa docierają wiadomości, a tu spalił się autobus, to już 8 w tym roku, w mieście. I ta cała infrastruktura miasta się sypie. I to jest, jakby powiedzieć, ten taki konkretny wyraz. No, wszyscy mówią, a będą zmiany, będą zmiany, będą zmiany, a tak naprawdę nic się nie dzieje.
A jak tu,
jak tu
zmieniać, skoro Włochy są jednym z najbardziej zadłużonych państw w Europie?
No właśnie, no i tu jeszcze jest dodatkowy problem, który się pojawił w ciągu tych ostatnich dni, to jest spręt pomiędzy, czyli ta różnica w wycenie papierów rządowych niemieckich i włoskich. Więc wobec się tutaj państwo, że jeśli ten spread, który, nie wiem, był na poziomie 80 punktów, jeśli teraz przekroczył 190, a na przykład 50 takich punktów może oznaczać różnicę miliarda, półtora miliarda euro różnicy. Czyli jeśli włoskie państwo chce ogłaszać dostępność nowych papierów wartościowych, no to już wie, że powiększył się dług publiczny o miliard albo półtora miliarda euro. I to są naprawdę ogromne różnice i to było tylko wywołane tym, kto będzie rządził, czy będzie rządzić, czy nie. Wczoraj kandydat na premiera był prezydentem na terenie przez ponad 2 godziny, to bardzo długo. No oby z tego coś wyszło, żeby w końcu jakiś rząd zaistniał, bo no tutaj takie bezkrólewie to zupełnie nie pomoże, nie pomaga, dlatego że jest wiele ustaw, które powinny być wprowadzone. Potrzebne jest konkretne administrowanie państwem. No 80 bezkrólewia to trochę za długo.
Ale wino jest, makaron jest i Włosi śpiewać nadal potrafią.
Oczywiście, że tak. Smak cappuccino, czy spaghetti, czy wieczorem pizzy naprawdę się nie zmieni. Dzisiaj jest już piękne słońce, ma być bardzo ciepło, brzmi 29 stopni, więc te rzeczy na pewno nie ulegną zmianie. Ludzie są uśmiechnięci, chociaż mówię, no jest naprawdę wiele bardzo trudnych problemów, które tutaj się do tej pory nie zostały rozwiązane. Wyobraźcie sobie państwo, że na drugi dzień po wyborach, 80 dni temu, partia Ruch Pięciu Gwiazd ogłosił, że będzie taka, Finlandia teraz to zlikwidowała, taka pensja społeczna, obywatelska, to tak to trzeba przetłumaczyć. I ludzie ustawiali się już w kolejkach na drugi dzień po wyborach przy urzędach miast, na południu Włoch, żeby dostać to. Dlatego, że mówili, no kandydaci, ci, którzy wygrali, mówili, że to już będzie od razu. I trzeba było ludziom tłumaczyć, no nie, to musi jeszcze rząd, parlament, prezydent, oni wszyscy to muszą potwierdzić, jeśli coś takiego miałoby przejść. No, zobaczymy, czy coś takiego w ogóle też przejdzie tutaj. Bo, dlatego, tak jak pan już wspomniał, no Włochy są krajem bardzo, bardzo zadłużonym. Ale z drugiej strony to, co trzyma Włochy, powiedzieć jeszcze w miarę stabilnie, to jest to, że pokolenie ludzi, którzy zaczynali pracę w latach 50., 60., czyli tego wielkiego rozkwitu włoskiej ekonomii, ci ludzie umieli i oszczędzali pieniądze. Umieli oszczędzać, byli tego nauczeni i chcieli oszczędzać. I to ich oszczędności na kontach bankowych trzymają włoski system bankowy i włoskie finanse, że Włochy mają pieniądze i są krajem no bogatym. No mimo, że dzisiaj w ogóle nie jest w stanie oszczędzać, dlatego że nie są w stanie powiedzieć z tego, co dostają na koniec miesiąca, coś jeszcze zostanie. I że tych problemów pokoleniowych jest coraz więcej. Wielu młodych Włochów wyjeżdża za pracą do Anglii, do Stanów, czy do Holandii. No, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Na razie niestety to wrażenie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, pokazuje się wszędzie, nawet w gazetach. Zobaczymy, co powiedzą konkretnego politycy, kto zostanie ministrem. No i tak jak się wydawało, największy, jak powiedzieć, sprzymierzeniec Matteo Salviniego, który teraz utworzył rząd z Ruchem Pięciu Gwiazd, Silvio Berlusconi, powiedział wczoraj, nie, my nie poprzemy tego rządu. zobaczymy, co się będzie działo w parlamencie w przyszłym tygodniu.
I będziemy o tym Państwu w Poranku Wnet opowiadać. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Rzymu. Piotr Dziubak, reżyser, dokumentalista mieszkający w Rzymie, był gościem Poranka Wnet. A Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej, jest w studio. Krótki komentarz do specjalista od spraw międzynarodowych. Krótki komentarz do tego, co dzieje się na Półwyspie Apenińskim.
No, to jest bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy mamy taką sytuację, że rzeczywiście ci populiści, którzy zawsze tam jakieś zagrożenie stanowili dla tych tradycyjnych, mainstreamowych partii, teraz mogą sformować rząd. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Włochy chyba nie są dobrym miejscem dla takiego eksperymentu, ze względu na te problemy, o których mówiliście między innymi, czyli zadłużenie i problemy społeczne, do których rozwiązania ja jestem przekonany, że raczej tradycyjne partie by się lepiej nadawały mimo wszystko. No i zobaczymy, co to będzie. Bardzo ciekawy właśnie premier, który troszeczkę idzie drogą Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego wykształcenie jest troszeczkę wielką tajemnicą. Miał dokształcać się na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Uniwersytet w Nowym Jorku nic o tym nie wie. No ale może gdzieś tam w bibliotece się poukrywał i tam wykształcenie zdobywał. Natomiast no, tak jak mówię, to co populiści zrobią dalej, to jest bardzo ciekawe.
Bo ja nie za bardzo lubię określenie populiści, bo nie do końca wiem, co znaczy słowo populiści, dlatego że populiści to ci, którzy potrafią zdobyć popularność, czy ci, którzy stawiają prawdziwą diagnozę sytuacji wewnętrznej i odpowiadają na to, co człowiek widzi i wtedy wie, że ten, kto stawia diagnozę prawdziwą.
No tak, no ja właściwie też bym pod tym się podpisał, że ten termin populiści jest nadużywany na pewno. Na pewno jest nadużywany chociażby pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości, który nie ma w ogóle związku z tym. Natomiast no, jakieś słowo jest potrzebne, żeby określić te ruchy polityczne, które generalnie na fali takich nastrojów antyimigranckich przeciwko tym elitom, które rzeczywiście straciły kontakt z rzeczywistością, bo to jest najgroźniejsze zjawisko. Jakieś wspólna nazwa jest potrzebna, natomiast no też rzeczywiście, jak zobaczymy, no niebezpieczne chociażby jest to, jak wielkie takie rewizjonistyczne, czy znaczy takie podejście do polityki chociażby międzynarodowej, że właściwie możemy postawić na kogo chcemy, może na Rosję. Rosja wydaje się ciekawym kandydatem, bo Rosja jest przynajmniej w tej warstwie retoryki dezinformacyjnej takim, prawda, państwem zdrowym, w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, która, prawda, wprowadza gender i tak dalej. No i to jest bardzo niebezpieczne, naiwne i ja też dlatego mam dosyć ograniczony optymizm, jeżeli chodzi o te partie, bo sama dobra diagnoza nie wystarczy, żeby potem to się przełożyło na lepsze losy danego państwa.
Ale czy lekarstwo może stosować i może znaleźć odpowiednie lekarstwo ten, który wprowadził chorobę? Bo mówisz o partiach klasycznych, które rządzą w wielu państwach europejskich, które mówią, no my się na tym znamy, my potrafimy uleczyć, my potrafimy zrównoważyć budżet, a i wtedy co dalej się dzieje?
No i wtedy to jest właśnie niestety najlepsza recepta na katastrofę, bo to nie jest bardzo prosta rzecz, to znaczy, że zostawmy tym, którzy się nazywają merytokratami, czyli że oni się świetnie wykształceni, na wszystkim się znają, tylko problem z nimi jest taki, że no, tak jak powiedziałem wcześniej, kompletnie nie rozumieją swoich społeczeństw. Tak, mieliśmy to bardzo dobrze widoczne w przypadku Brexitu, gdzie te elity cały czas powtarzały, jesteście głupi, jak chcecie wyjść z Unii Europejskiej, bo stracicie pieniądze, bo my wam pokazujemy statystyki i tak dalej. I były przekonane, że to wystarczy, ale okazało się, że nie wystarczy, bo na przykład ludzie, i to też statystyki i różne sondaże w Wielkiej Brytanii pokazują, od wielu lat zwykli ludzie mówią o tym, że mieszkają w kraju, którego już nie poznają. Kraju, który się zmienia, który przez ostatnie 20 lat zmienił się na gorsze. I to jest podstawa, a nie postrzeganie takie, że ekonomia będzie lepsza czy gorsza.
Obserwujesz negocjacje Polski w sprawie artykułu 7?
No oczywiście, tak. To jest jeden z głównych tematów, którym ja się zajmuję w tej chwili. Polecam od wczoraj w kioskach jest numer Gazety Polskiej, tam mój artykuł o tym, dlaczego Franz Timmermans zdecydował się z powrotem na agresywne dosyć uchy, a przynajmniej agresywną retorykę. No ciekawie, to jest bardzo w ogóle ciekawa sprawa, bo tutaj nie chodzi tylko o to, jak traktowany jest przez, powiedzmy, europejski mainstream to, że w Polsce rządzi partia prawicowa, która może jakby zrywa pewien ten konsensus, który do tej pory funkcjonował, ale też jest ciekawe ze względu na taką rywalizację wewnętrzną, która się zawsze w Unii Europejskiej toczy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Teraz mamy taką sytuację, że Frans Timmermans z jednej strony chciałby ostro z Polską grać, ale wie doskonale, że nie ma, nawet jeżeli być może on ma inną rachubę niż polski rząd co do głosowania ewentualnego w Radzie Unii Europejskiej, czyli myśli, że jednak uda się wywrzeć wystarczającą presję na państwa, to jednocześnie nie chce do tego dopuścić, bo Komisja Europejska taką ma kulturę, że dla nich jakby takie targi pomiędzy państwami to jest coś bardzo nieeuropejskiego. Znaczy oni nie chcieliby widzieć na przykład Niemców, którzy zagrożą mniejszym państwem, nie wiem, na przykład Litwie, Łotwie czy Estonii, że jak nie poprzecie nas w tym głosowaniu, to my zerwiemy z wami stosunki, albo przynajmniej wam będziemy utrudniać, albo w negocjacjach z budżetem nie będziemy skłonni wam sprzyjać. No, na pewno Timmermans i reszta komisji by tego zobaczyć nie chcieli. Jest ewidentny podział pomiędzy Timmermansem i Junckerem, to jest dosyć ważne, bo Juncker zdecydowanie bardziej postrzega ten problem jako problem polityczny, to znaczy dla niego ostatecznie treść tego kompromisu nie ma chyba większego znaczenia, to znaczy nie przywiązuje, to nie jest dla niego priorytet. Natomiast Timmermans, w jego przypadku to jest ważne, że jeżeli on będzie chciał być komisarzem w następnym cyklu politycznym w Unii Europejskiej, to jest tak, że on będzie musiał stawić czoło parlamentowi, jak każdy kandydat na komisarza, a parlament rzeczywiście jest taki dosyć pryncypialny w tych sprawach, które dotyczą praworządności Polski. I jeżeli zgodziłby się na kompromis, który ci parlamentarzyści, tacy jak Guy Verhofstadt chociażby, by ocenili jako zgniły, to niestety myślę, że on to bierze pod uwagę. To znaczy, że boi się takiej sytuacji, kiedy zostanie skonfrontowany, no dobrze, pan tutaj tak bardzo chciał walczyć o tą praworządność, a w rzeczywistości się nic nie zmieniło, a pan zawarł z Polakami deal, więc o co tutaj chodzi. I to jest jego, moim zdaniem, w tej chwili główna motywacja, że on chce przede wszystkim osobiście wyjść z twarzą z tej
Czyli
sytuacji.
Czyli prywatna ambicja Timmermansa kontra Polska. Taki jest mecz.
Taki jest mecz, ale nie tylko kontra Polska, bo i kontra Juncker, i kontra poszczególne państwa. Tak jak mówię, to nie jest taka prosta rywalizacja pod tytułem konflikt Polski z Unią Europejską, bo w samej Unii Europejskiej mamy pewne mechanizmy, które raz jakby są dla nas korzystne, raz są niekorzystne. Tak.
A kiedy zbierze się ta Rada Unii Europejskiej, kiedy decyzje jakieś będą podejmowane?
No to jest bardzo ciekawe. Ja o tym piszę. Jeden z moich rozmówców powiedział, że Timmermans dał do zrozumienia podczas ostatniej Rady, że 26 czerwca, kiedy Rada Unii Europejskiej się zbierze, ma dojść już do jakiegoś konkluzywnego rozwiązania. Konkluzywnego nie w tym sensie, że ma dojść do głosowania, ale te dwa rozwiązania, które jakby jest alternatywa albo, to znaczy albo Komisja wycofuje wniosek, czyli no w tym momencie procedura się kończy, albo Timmermans rzeczywiście wtedy już decyduje się na przekazanie większego zakresu zajmowania się tą sprawą Radzie Unii Europejskiej, co jeszcze, tak jak podkreślam, nie oznaczać będzie głosowania, tylko na przykład dyskusję, w której Rada będzie podejmowała konkluzję i tak dalej, i tak dalej. Tak.
Jest też ważne pamiętanie o tym, że to, co dzieje się na Półwyspie Apenińskim, jest też ważne w tej relacji między Polską a Unią Europejską, bo im większy kryzys włoski, tym waga Polski rośnie jako kraju, który jest stabilny.
No tak, ja myślę, że gdzieś tam, o ile są jeszcze jacyś realiści wśród eurokratów, to nie widzą, że oto w Polsce, okej, możemy rząd mieć, który możemy określić wszystkimi tymi naszymi ulubionymi pojęciami, czy populiści, skrajnie prawicowy, nacjonalistyczno-faszystowski. Natomiast z nim przede wszystkim to pokazał przede wszystkim premier Morawiecki i też Jacek Czaputowicz. Z nim można rozmawiać, tak? Znaczy, jeżeli mamy nieprzewidywalną sytuację i nie wiemy, jak ta koalicja taka antyunijna, czy eurosceptyczna przynajmniej, będzie się dalej budować, to być może warto Polaków w tym momencie przeciągnąć na swoją stronę. Ale tak jak mówię, do takiego myślenia potrzebne jest trochę pragmatyzmu i realizmu, a tego chyba nie ma w nadmiarze w Komisji Europejskiej.
Wielokrotnie widywaliśmy zdjęcia premiera Mateusza Morawieckiego z panem Junckerem, uśmiechający się, uścisk dłoni. Pan Juncker zawsze ma te gesty takie rozłożyste, przyjacielskie gesty w stosunku do polityków, z którymi rozmawia. Z tych rozmów coś wynika? Czy tutaj nastąpiło jakieś istotne przybliżenie stanowisk?
No, wnioskując po tym, co powiedział ostatnio Timmermans, to chyba należałoby powiedzieć, że w takim sensie merytorycznym to chyba nie. To znaczy, jeżeli on ciągle odnosi się do tego, że komisja wystosowała rekomendacje, pamiętajmy rekomendacje, które tak naprawdę oznaczałyby, gdybyśmy je spełnili wszystkie, to cofnięcie nie tylko reformy tych ustaw sądowych ostatnich, to znaczy tych dotyczących KRS-u i Sądu Najwyższego, ale właściwie wszystkich zmian w sądownictwie, które PiS przeprowadził od Trybunału Konstytucyjnego poczynając. Więc jakby nie wygląda na to, żeby tam się toczyła taka rozmowa pod tytułem, no dobrze, już jesteśmy blisko i tak dalej, rozważanie konkretnych propozycji, chociaż osoby pracujące w Brukseli po polskiej stronie, w całym polskim przedstawicielstwie twierdzą, że cały czas odbywają się spotkania ekspertów komisji i że one są konstruktywne z ekspertami z Polski, którzy są odpowiedzialni za te zmiany. Natomiast wydaje mi się, że kluczowe znaczenie tych spotkań jest inne, to znaczy takie, że Mateusz Morawiecki uznaje Komisję Europejską jako podmiot, z którym należy dyskutować. Bo pamiętajmy, że wcześniej to było trochę różnie. Nie było na przykład spotkań Beaty Szydło bezpośrednich, bilateralnych z przedstawicielami Komisji. A dla Komisji to jest bardzo ważne. To znaczy oni chcą, jakby, żeby kraj, który mimo wszystko jest krajem, który jest zaliczany przez nich do tej właśnie koalicji antyunijnej, chociaż to oczywiście jest bzdura i nieprawda, bo jeżeli ktoś ma problem z antyunijnymi nastrojami, to na przykład Włochy, a nawet bardziej Niemcy niż Polska. Natomiast jakby dla nich to jest bardzo ważne, że oni rozmawiają, uznają komisję za podmiot, z którym należy się liczyć i to jest taka rozgrywka nie tylko prestiżowa, ale też no, komisja zawsze chce budować swoje kompetencje na przyszłość, to znaczy, żeby mieć ich jak najwięcej, żeby mieć jak największy autorytet i w tej chwili myślę, czuję, że jest zagrożona tym, że państwa za chwilę mogą stwierdzić, nie chcemy komisji w tym kształcie, w jakim ona funkcjonuje aktualnie.
A jaka jest niewidzialna rola premiera Donalda Tuska w tej sprawie?
No negatywna wydaje mi się zdecydowanie, tak, bo ile zdecydowanie, no jak się jest w Brukseli teraz, to ja byłem kilka razy przez ostatnie kilka miesięcy, to rzeczywiście widać, że ten nastrój taki, który był jeszcze może pół roku temu, to znaczy tej polskiej opozycji, która się tam po tych korytarzach przemyka i wszystkich przekonuje, że w Polsce rzeczywiście jest strasznie, to ta opozycja dużo straciła na wiarygodności, ale tak naprawdę tym aktorem, który tą wiarygodność jeszcze zachował i jakby tą narrację przedstawia, jest zdecydowanie Donald Tusk i jego otoczenie, tak, bo to nie jest tylko on, są urzędnicy, prawda, którzy się przechadzają po tych korytarzach. Natomiast no, to też jest pewna gra. Nie ustąpi nikt Donaldowi Tuskowi, czy nie będzie postępował Juncker chociażby tak, jakby chciał Tusk, tylko dlatego, że Tuska lubi, ceni i są przyjaciółmi, tylko to też musi być odzwierciedlenie pewnego jego interesu.
Sprawy będziemy obserwować, prawda?
Dokładnie, tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i w nagrodę dla Macieja Kożuszka, dziennikarza Gazety Polskiej, i dla państwa zaśpiewamy teraz znany włoski przebój.